Przystanek Podlasia, w przystanku Podlasie zapowiadany już dzisiaj gość, bardzo się cieszę, pan Sławomir Kordaczuk. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Witam panią, witam państwa.
I nowa publikacja, ciekawość minionych lat, historia Siedlec i okolic z rodzinnych szuflad. I takie miałam właśnie wrażenie, jak przeglądałam książkę, bo jeszcze gruntownie jej nie przeczytałam, że otwieram kolejne szuflady, a w tych szufladach znajduję niesamowite historie. I bardzo, muszę panu powiedzieć, zainspirował mnie cytat przytoczony na początku tej książki, Jerzy Topolski, Wprowadzenie do historii, i zdanie, że wszystko zdane jest na naszą łaskę. Jeżeli zechcemy zainteresować się jakimś tematem z przeszłości, to ten temat ma szansę ocaleć, a jeżeli nie, to może się okazać, że przepadnie na zawsze. Myślę sobie, że pan już od wielu, wielu lat ma taką zdolność zatrzymywania tych chwil, bo to jest jedna z bardzo wielu pana publikacji. I zastanawiam się, bo każda z nich jest inna, każda z nich się czymś od siebie różni, każda z innej inspiracji, z innego pomysłu wyrastała. A co pana skłoniło, żeby do tych szuflad siedlczan i osób z Siedlcami związanych pozaglądać?
W ogóle wspomniała pani o tym cytacie na początku. Świadczy o tym, że jeśli my czegoś nie opiszemy, te fakty już zostaną po prostu zapomniane, prawda? A w ogóle moja działalność tego typu, w ogóle tej serii książek, bo to jest trzecia z takiej serii właśnie, Pejzaż Siedlec z deskiem w tle i album siedlecki, wywodzi się z moich zainteresowań historycznych, które zostały może rozbudzone już w dzieciństwie przez jednego z bohaterów akurat tej książki, pana Jana Dudziuka, który do naszego domu przychodził głównie zimą, wieczorami na tak zwane wieczorki i opowiadał swoje dzieje wojenne.
Z opowieściami przychodzi.
Tak, swoje dzieje wojenne. I kiedy już zacząłem pracować w muzeum, po raz pierwszy pojechałem sam, nagrałem jego wspomnienia. Ja o mojej działalności pani redaktor oczywiście wie od męża, który po raz drugi do Jana Dudziuka ze mną pojechał, żeby nagrać audycję do Radia Podlasie, prawda? I wtedy pan Jan pokazał archiwalne zdjęcia ze służby w wojsku, z pobytu na obczyźnie, czyli w III Rzeszy, kiedy był już jeńcem wojennym. Więc kiedy taką serię książek pod tytułem 100 spotkań z historią publikowałem, gdzie zamieszczałem tylko portret rozmówcy i jego biografię, postanowiłem też te wszystkie archiwalne materiały, które kopiowałem, pokazywać w innej serii, czyli takiej właśnie tutaj z tych rodzinnych szuflad, rodzinnych archiwów, te inne zdjęcia, żeby różne opowieści kontynuować i powiązać z tymi osobami, wydarzeniami, które znane są też czytelnikom może innej literatury, czy osobach znanych w całej Polsce. Mogą być jakieś wiadomości, ale staram się znaleźć takie szczegóły, które mogą powiązać się z tymi właśnie sławami.
Ale myślę, że to słowo szuflada jest tutaj ważne w podtytule, dlatego że Siedlce oczywiście wiążą te historie, ale one są bardzo różnorodne. Czasami jest to znalezione zdjęcie, czasami karta pocztowa, czasami prośba skierowana do biblioteki, czasami jest to ślad obecności wybitnego fotografa w mieście. Także mamy bardzo różne aspekty i dziedziny życia, podane czasami w bardzo krótki sposób, tylko z dodanym zdjęciem czy krótkim komentarzem, a czasami jest to dłuższa opowieść i szukanie poszczególnych wątków. Czyli możemy powiedzieć, że taki trochę rozgardiasz szufladowy tutaj jest obecny w tej książce.
Ale uporządkowany z tym, że wynika z mojej wiedzy na temat ludzi już nieżyjących, którzy pojawiali się na przykład w prasie przedwojennej, wiem, czym się zajmowali i mam pamięć fotograficzną, więc czasem, jeśli gdzieś, na przykład na jakiej giełdzie staroci, widzę jakieś, powiedzmy, wizerunki, czy kartki pocztowe, czy pocztówki będące przedmiotem handlu, czasem wiem, co jest na danej pocztówce i kupuję taką pocztówkę właśnie, nie informując właściciela, jakie to jest cenne, bo on nie ma pojęcia właśnie o tym, że kupiłem na przykład pocztówkę z autografem dyrektora Gimnazjum Żółkiewskiego, Karola Piechowskiego, który wysyłał pozdrowienia do Tadeusza Moniewskiego, który był pierwszym kierownikiem Siedleckiego Muzeum od 1928 roku i autorem pierwszego przewodnika o siedlcach, który wydał rok później. Więc mając wiedzę jako pracownika muzeum i interesującego się w ogóle historią Siedlcy i regionu, mam możliwość wyłuskać i odkryć takie ciekawostki.
Czy mając tak dużą wiedzę na temat Siedlec, na temat regionu, coś jeszcze potrafi pana zaskoczyć? Pojawiają się jakieś nowe fakty, które do tej pory były niezasłyszane, nieodkryte, nowe nazwiska, nowe ciekawe branże, jeśli chodzi na przykład o działalność gospodarczą w Siedlcach?
Oczywiście cały czas są takie fascynujące fakty nowe, które się pojawiają. Jak na przykład wiadomo było, że w Siedlcach został powołany Teatr Wojskowy przez Aleksandra Fogla, ale opowieść o tym, że ci żołnierze z tego teatru zostali zaproszeni do tych dwóch pułków czy trzech piechoty formowanych w lesie między Mordami i tutaj miejscowościami na południe od tego miasteczka, w jakich okolicznościach wystawiali swoją pierwszą taką próbę teatralną, czyli Jasełka Rydla, że na przykład scena była urządzona między sosnami w lesie i była oświetlona reflektorami samochodów, w jakich okolicznościach, w jakiej atmosferze właśnie debiutowali. To było fascynujące i to właśnie też opisałem. Ale też odkryłem, może starsi Siedlczanie wiedzieli o tym, ale moje książki są dedykowane nie tylko starszym osobom, które przypominają sobie te wiadomości, ale też dedykuję młodzieży, żeby poznali historię Siedlec od tych maleńkich cegiełek, tych fundamentów dziejów tego miasta. Czyli na przykład poznałem historię rodu stolarzy od Nestora Jana Adamiaka, który zatrudnia około 30 pracowników swojej stolarni w miejscu już nieistniejącym obok ronda zaczynającego się na ulicy Popiełuszki, księdza Popiełuszki. I z tej rodziny wywodzą się inne, nie powiedzmy rodziny spokrewnione, ale te rodziny, które już zaczęły stolarstwo w Siedlcach kontynuować, czyli rodzina Łopaciuków, Kozaczyńskich, to ci właśnie uczyli się u Jana Adamiaka, a jego synowie wykonywali konfesjonały, które możemy zobaczyć w kościele pod wezwanie świętego Stanisława, a wnuczek, czyli Lech Adamiak, którego poznałem przede wszystkim jako muzyka, też opowiadał różne ciekawe historie, jak zakładano pierwszy rockowy zespół muzyczny w Siedlcach i kiedy trudno było zdobyć gitary elektryczne, to więc ja pamiętam jeszcze, moi rówieśnicy też potrafili tak zwane deski wykonać właśnie do gitar elektrycznych sami. Więc tutaj też pan Lech Adamiak tym się zajmował, ale opowiedział mi też, gdzie były w użyciu pierwsze telewizory w naszym mieście. Ale to było takie wydarzenie, że stały się od razu publiczne.
I to będzie historia już na kolejną książkę, bo tak, tutaj tak, na razie tak.
Oczywiście
jeszcze
mam już wiele różnych rozdziałów, które mogę złożyć w kolejny tom takiej książki, ale teraz mam trochę inne plany. Ta seria zaczeka, tak myślę, że rok co najmniej.
Ja też jestem ciekawa tego kierunku odwrotnego, bo mówimy o tym, że jeżeli nie sięgniemy pamięcią wstecz, jeżeli nie ocalimy pewnych wydarzeń, to, no to one mogą przepaść nam w tej przeszłości. Ale jestem ciekawa takiego chodzenia po tropach do współczesności. Czy pana też to kusi, że jak już się znajdzie właśnie ciekawe zdjęcie, kartę pocztową, fakt z przeszłości, to chce się wiedzieć, do czego to doprowadziło w czasach dzisiejszych, czyli znaleźć rodzinę, kogoś, kto będzie pamiętał, kogoś, kto więcej będzie nam w stanie powiedzieć na temat tego przeszłego wydarzenia.
Właśnie to są takie pasjonujące zadania, wręcz detektywistyczne, prawda? Nauczyłem się poszukiwać różnych faktów i poszukiwać też sfotografowanych osób na podstawie różnych szczegółów ubioru, czy falerystyki, czyli odznak na mundurach. I takie osoby znajdowałem opracowujące szklane negatywa Adolfa Ganiewskiego, używającego wcześniej nazwiska Ganzwol. A tutaj w tej książce też w jednym z rozdziałów jest opowieść o liście skierowanym do księdza Michała Pióro. I tam jest informacja o 45 żołnierzach, którzy zmarli w szpitalach siedleckich. Ksiądz Michał Pióro jesienią 44 roku został mianowany kapelanem szpitala polowego wojskowego w Siedlcach i do niego taki list został skierowany. Tam są nazwiska 6 osób nieznanych z imienia nazwiska, ale inne osoby są i też były podane miejscowości ich urodzenia czy zamieszkania. I jednego takiego właśnie żołnierza tropiłem razem z panem Janem Zduńczykiem w okolicach Żelochowa. Natrafiliśmy na jego rodzinę we wsi Kębłów, ale ostatni trop wiódł do Siedlec, gdzie jego 2 siostry zmarły i jeszcze tego zdjęcia nie udało nam się odnaleźć. Ale to była taka szansa, żeby przynajmniej z 45 jednego żołnierza wizerunek ocalić, ale jeszcze się nie udało, ale nie rezygnuję.
Proszę nie rezygnować. Te tropy siedleckie, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, znaleźć można czasami w bardzo zaskakujących miejscach i okolicznościach. I my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy tą niewidzialną siecią połączeń związani ze sobą.
Właśnie wczoraj wysłałem artykuł do Sceny 24. Opisuje Nowogródek, czyli miasto Adama Mickiewicza, z okazji minionej rocznicy 220 urodzin naszego wieszcza. I w książce Jerzego Izdebskiego, Dzieja 9 Dywizji Piechoty, znalazłem informację, że w pierwszym roku sypania tego kopca, czyli już w lipcu 1924 roku, delegacja jednego oficera i 10 żołnierzy pojechała właśnie uczestniczyć w sypaniu tego monumentu, który fotografowałem na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku. Więc kiedy jestem za granicą, to oczywiście szukam śladów polskich w tych miejscach i miejscowościach, które zwiedzam, ale jeśli jestem poza Siedlcami, to szukam śladów siedleckich.
I tak na przykład, udaje się je znaleźć.
Oczywiście. W części kolorowej tutaj zamieściłem między innymi kościół w Seroczynie, który został zaprojektowany przez budowniczego gubernialnego Siedlec. Więc takie ciekawostki siedleckie staram się gdzieś w terenie odnaleźć. I jeśli organizuję wycieczki krajoznawcze dla Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, dla muzeum czy innych instytucji, to zawsze staram się pokazać takie miejsca oddalone od Siedlec, ale związane z historią naszego miasta, czy jakieś ślady pokazuję zostawione przez Siedlczan. Bo na przykład na trasie z Janowa Podlaskiego do Borsuk są takie wzgórza nad Bugiem, w miejscowości Granne, Bubel Granna i tak dalej. To więc kiedyś wyczytałem, że to ciekawe miejsce jest związane też z Siedlcami. Dosyć sensacyjnie, dlatego że oczywiście rzeka Bug była ostatnią granicą, taką przeszkodą naturalną przed atakiem Armii Czerwonej w 1920 roku w sierpniu na stolicę naszego państwa. I w tym miejscu, w okolicach Grannego, Bubla Granne, Bubla Łukowisk, masowo żołnierze Armii Czerwonej poddawali się właśnie Wojsku Polskiemu, bo poszła tam pogłoska w szeregach Armii Czerwonej, że żołnierze z Siedleckiego 22 Pułku Piechoty nie zabijają jeńców.
No proszę. Myślę sobie, za moich czasów, kiedy uczyliśmy się historii w szkole, to była to ta historia przez duże H w liczbie pojedynczej. Mało było tych historii indywidualnych pokazywanych. Mało też bardzo było odniesień do historii regionalnej, która przecież wpisuje się w to wszystko, co działo się czy w historii Polski, czy w historii powszechnej. Myśli pan, że trochę tutaj poprawia się sytuacja w edukacji młodego pokolenia? Częściej sięga się po historię lokalną w szkołach?
Oczywiście, bo kiedy ja uczyłem się w liceum ogólnokształcącym w Janowie Podlaskim, zapytanie o Katyń skończyłoby się na pewno sromotną jakąś karą, prawda?
U nas mówiło się po cichu, tak. Kilka roczników później.
Oczywiście, więc te fakty są znane. Ale jeśli na przykład jakiś wydarzeń, których uczymy się w historii, na przykład wojny secesyjnej, nauczyciel nie powiąże z naszym powstaniem styczniowym, to trudno nam w ogóle to wszystko zapamiętać, żeby później kojarzyć różne fakty z całego świata, prawda? I teraz wydawałoby się, że jeśli w dobie internetu mamy dostęp do wszystkich różnych wiadomości, że zainteresowania historią osłabną, ale zauważyliśmy my jako pracownicy muzeów, że zainteresowanie takimi małymi ojczyznami nasiliło się, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. I bardzo często gościliśmy przeróżne grupy wiekowe. Dużo dzieci przychodziło do nas poszukiwać takich materiałów, których koleżanki czy koledzy nie znalazły, żeby zaimponować, powiedzmy, swoją dociekliwością i zdobyć lepszy stopień. Więc takie zainteresowanie tymi małymi ojczyznami się nasiliło, a my otrzymywaliśmy zawsze piątki i szóstki. Niżej nie schodziliśmy.
Czyli dobry kierunek, by o tej historii regionalnej, historii małych ojczyzn mówić w szkołach i budzić to zainteresowanie. Zastanawiam się, bo wiele tutaj...
Przepraszam, jeszcze tylko jedno słowo dopowiem, że kiedy publikowałem te książki z cyklu 100 spotkań z historią, też te moje wydawnictwa i wystawy, jakie organizowałem o tych weteranach wojennych naszego regionu, przyczyniły się też do ożywienia zainteresowania po prostu naszymi sąsiadami. Nie tylko, powiedzmy, dziadkami, który nudził często o tej wojnie, prawda, bo tak często młode pokolenie mogło traktować, że ciągle opowiada o tym samym, ale dobrze, że opowiadał i też to wzmogło zainteresowanie tymi osobami i często taki młody człowiek był dumny, że jego dziadek po prostu walczył, uczestniczył w takim wydarzeniu, którego uczył się później w szkole.
Zastanawiam się, bo nie każdy z nas jest w stanie oczywiście skonstruować takie wydawnictwo w swoim najbliższym otoczeniu, ale ma takie pamiątki i ma te różne punkty, do których można by było wrócić, żeby ocalać właśnie te wydarzenia dotyczące naszej historii lokalnej. Co zrobić, żeby to nie przepadło, nie zaginęło gdzieś? Mijają kolejne pokolenia, może w końcu się gdzieś okazać, że wnuk czy ktoś, kto zajmuje się tymi pamiątkami, może nie przywiązywać do nich aż takiej roli, żeby przechowywać w rodzinnym kufrze czy szufladzie tytułowej, tylko po prostu gdzieś pójdzie to w pewnym momencie na zatracenie i na zapomnienie. Co robić z takimi rzeczami? Co by pan radził, żeby one nie przepadły?
Jeśli ktoś podejmie decyzję o przekazaniu do zbiorów naszego muzeum jakichś zdjęć, dokumentów czy innych pamiątek. Oczywiście wszystko rejestrujemy, opisujemy naukowo, katalogujemy i przechowujemy dla przyszłych pokoleń. Ale jeśli ktoś na przykład będzie miał jakiś większy zbiór też dokumentów i zdjęć, możemy zeskanować i zachowywać w formie kopii w naszym muzeum, a oryginały oczywiście właścicielowi zwracamy. I wtedy więcej osób ma dostęp do po prostu materiałów źródłowych, które tworzymy w naszym muzeum, bo na przykład pamiętamy z lutego rok temu była dyskusja na temat nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ta dyskusja wskazała nam potrzebę jak największej ilości ocalenia takich relacji będących świadectwami prawdy. Przede wszystkim o II wojnie światowej, prawda? I im więcej takich materiałów oryginalnych z epoki ocalimy w takich instytucjach jak muzeum, to będziemy silniejsi i jako państwo, i nasi obywatele, przede wszystkim młodzi. Bo były takie przypadki, że za granicą młodzi Polacy byli przez kogoś pobici, prawda? Bo wystarczy tylko w jakimś tłumie krzyknąć, że to jest Polak, i powiązać z jakimś wydarzeniem z II wojny światowej, to wtedy wszyscy od razu od takiej osoby się odwracają. To więc musimy ocalić takie wiadomości, żeby dać młodym ludziom narzędzie do obrony przed niesłusznymi oskarżeniami.
Czy zdarza się, że do państwa rzeczywiście przychodzą osoby z takimi dokumentami i na przykład nie miały świadomości, jak cenne pamiątki posiadają w swoich zbiorach?
Tak. Nawet dzisiaj rozmawiałem z jedną panią o jej znajomym, który przekazał do naszych zbiorów zdjęcie swojego ojca, ale podał mylne informacje dotyczące właśnie historii lotnictwa polskiego, ale znam specjalistów od poszczególnych dziedzin polskiej wojskowości w całej Polsce Więc rozesłałem do kilku specjalistów właśnie to zdjęcie i od razu otrzymałem odpowiedź, że zdjęcie zostało wykonane w Łódzku, że nie w innej miejscowości, nie w Wilnie, tylko właśnie w Łódzku, bo tam hangar specjalny taki był tego kształtu, fragment nazwy nawet historyk odczytał, że to było przysposobienie wojskowe lotników, kilka nazwisk i tak dalej. I to zdjęcie wydaliśmy jako pocztówkę w Siedleckim Klubie Kolekcjonerów. Jest też album wydany z tą pocztówką, więc kiedy poprosiliśmy tego pana, żeby przyszedł do nas i dostał w prezencie właśnie kilkadziesiąt takich pocztówek, żeby całą rodzinę obdzielił, więc był bardzo zadowolony. I to jest taki przykład, że coś się dzieje właśnie na temat tej historii, że też wokół naszego muzeum tworzymy takie grono przyjaciół, które interesuje się tym, co w naszych zbiorach jest, co się nowego pojawia. I też czasem, tak jak pan Grzegorz Rostek, swoich znajomych często przyprowadzał do mnie i ich mobilizował, żeby różne zdjęcia archiwalne przynosili ze sobą, skanowaliśmy je właśnie do naszych zbiorów i taką bazę właśnie powiększamy. Ale zdarzył się też jeden przypadek, jeden jedyny tylko, że starszy pan oczekujący chyba w kolejce do przychodni spacerował sobie przed jednym budynkiem i w deszczu na chodniku znalazł zawinięte folie, dokumenty i zdjęcia. Okazało się, że jednego z mieszkańców domu, który został już wcześniej rozebrany, a służącego w 9 Dywizjonie Artylerii Konnej w Baranowiczach przed wojną.
Zastanawiam się nad jedną rzeczą jeszcze, bo sporo tych refleksji przy okazji wydawnictwa, o którym rozmawiamy, takich również związanych z naszym przemijaniem, bo mówimy o przeszłości, o pokoleniach, które były przed nami, o śladach tej przeszłości. Zastanawiam się, jak pokolenia, które będą po nas, będą szukać naszych śladów. Chyba będą miały trochę bardziej utrudnione zadanie mimo wszystko.
A jeśli nie zostawimy czegoś wydrukowanego na papierze, to po nas niewiele zostanie. Bo nawet byliśmy świadkami niszczenia pomników z najtwardszych materiałów, prawda? Śladów nie ma po nich. A książki, prasa, przede wszystkim książki ocaleją i następne pokolenia będą sięgały, żeby poszukiwać tych materiałów wydrukowanych. Bo nie wynaleziono jeszcze trwalszego materiału na ocalenie informacji niż druk na papierze.
No także chyba wszyscy, którzy w sieci pozostawiają internetowe ślady po sobie, nie do końca mogą liczyć na to, że te ślady będą nieskończenie trwałe. Może warto pomyśleć o takich klasycznych, bardziej trwałych metodach zachowywania pamięci.
Przynajmniej w tym życiu.
Przynajmniej w tym życiu, tak jest. Jeszcze na zakończenie powiedzmy o spotkaniu, które będzie promowało wydawnictwo. Ciekawość minionych lat, historia Siedlec i okolic z rodzinnych szuflad w najbliższy piątek o godzinie 18.
Tak, bardzo dziękuję pani Agnieszce Janiszewskiej, że podjęła ryzyko wydania tej książki, bo wydawałoby się, że trzecia już tego cyklu może być powiedzmy jakaś podobna do poprzednich wydań, ale w niej i w poprzednich są zupełnie inne materiały, inne rozdziały, więc zaprezentuję w formie pokazu multimedialnego tematykę tej książki, nie wyczerpując oczywiście treści, tak żebyście państwo na pamiątkę taką książkę nabyli.
Także uzupełnimy, że jeszcze wydawcą tej publikacji jest Stowarzyszenie Tutaj Teraz. Zachęcamy państwa bardzo serdecznie, by przybyć na promocję książki i by zapoznać się z tymi niezwykłymi historiami, które powiązane są bardzo przeróżnymi tropami, śladami, nićmi z Siedlcami i które też inspirują chyba do dalszych poszukiwań i może państwo właśnie poczują się zainspirowani, by do swojej szuflady zajrzeć i też przyczynić się do tego zatrzymywania przeszłości, bo jeśli my się tym nie zajmiemy i nie pomyślimy o tym, co w tej przeszłości się działo, no to może ona nagle gdzieś zaniknąć i być już nie do ocalenia. Sławomir Kordaczuk niezmiennie i niezłomnie od lat ocala. Dziękuję panu bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność w studiu.
Bardzo dziękuję i każdą szufladkę chętnie następną opiszę.